Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Too Late to Die, Young Nearly True Tales from a Life to Wispomnienia, Harriet McBride Johnson, amerykańskiej prawniczki i działaczki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Autorka, żyjąca z wrodzoną chorobą nerwowo-mięśniową i potrzebująca stałej pomocy w wielu codziennych czynnościach. Nie buduje jednak opowieści na formule cierpienia ani pokonywania własnego ciała. Z bioesejów i anegdot przedstawia jej życie zawodowe, polityczne oraz towarzyskie z humorem, zmysłem obserwacji i wyraźnym stanowiskiem obywatelskim. Johnson pisze m.in. o pracy prawniczej w Charleston, aktywizmie, podróżach, kampanii politycznej oraz publicznej debacie z filozofem Peterem Singerem. Tytułowa przewrotność dobrze oddaje cel książki – zakwestionować przekonanie, że zależność od innych musi oznaczać życie mniej wartościowe. Memoir stawia pytania o godność, autonomię, społeczne uprzedzenia i politykę wobec niepełnosprawności, lecz pozostaje przede wszystkim portretem konkretnej, złożonej osoby, która domaga się prawa do przyjemności, dubli wpływu i pełnego uczestnictwa w świecie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, odrzucenie mitu tragicznego życia z niepełnosprawnością. Najważniejszym celem książki jest sprzeciw wobec kulturowego odruchu, który przedstawia życie osób z poważną niepełnosprawnością jako nieuchronnie smutne, ograniczone i godne głównie współczucia. Johnson nie zaprzecza faktom swojej zależności. Nie może samodzielnie chodzić, ubierać się ani kąpać. Pokazuje natomiast, że z tych faktów nie wynika automatycznie ocena jakości jej życia. To zasadnicze rozróżnienie ma wymiar etyczny. Ograniczenie fizyczne jest realne, ale społeczne założenie, że czyni ono życie niewarte przeżywania, jest interpretacją, często narzuconą przez osoby sprawne. Autorka przeciwstawia się także pozornie życzliwym narracjom o inspirującej osobie, która rzekomo zasługuje na uznanie wyłącznie dlatego, że funkcjonuje mimo niepełnosprawności. Jej perspektywa nie polega na heroizacji. Johnson chce być postrzegana jako osoba o własnych upodobaniach, poglądach politycznych, ambicjach, wadach i poczuciu humoru. Wspomnienia pokazują, że sens życia tworzą relacje, praca, spory, przyjemności i możliwość podejmowania decyzji, a nie osiągnięcie niezależności rozumianej jako całkowity brak pomocy. Dzięki temu książka przesuwa uwagę z pytania, jak tragiczne jest dane ciało, na pytanie, czy społeczeństwo zapewnia każdej osobie warunki godnego udziału w życiu publicznym. Po drugie, zależność od pomocy jako kwestia relacji i organizacji świata, Johnson opisuje codzienną pomoc bez ukrywania jej znaczenia, ale nie pozwala, baj stała się ona jedyną definicją jej tożsamości. Jej doświadczenie podważa popularne utożsamienie autonomii z samowystarczalnością. Autonomia w tej książce oznacza przede wszystkim możliwość kierowania własnym życiem, wyrażania zgody i sprzeciwu, wybierania pracy, miejsc, ludzi oraz celów politycznych. Pomóg innych może tę sprawczość wspierać, zamiast ją unieważniać. To ujęcie ma praktyczne konsekwencje. Gdy osoba potrzebująca asysty jest traktowana jak bierny przedmiot opieki, łatwo odebrać jej głos w sprawach, które jej bezpośrednio dotyczą. Johnson pokazuje, że problem nie tkwi wyłącznie w indywidualnej kondycji ciała, lecz również w sposobie organizacji usług, przestrzeni publicznej i relacji społecznych. Dostępna komunikacja, osobista asysta, prawo do pracy i skuteczna ochrona przed dyskryminacją nie są dodatkami ani przejawem litości. Są warunkami obywatelstwa. Autorka nie idealizuje zależności, bo wymaga ona zaufania, negocjacji i bywa źródłem napięć. Zarazem przypomina, że ludzie sprawni również są zależni od rodzin, instytucji, technologii i pracy innych osób. Różnica polega często na tym, czy dana forma zależności jest widoczna i czy społeczeństwo uznaje ją za normalną. W ten sposób osobiste doświadczenie Johnson staje się argumentem przeciwko zawężonemu, indywidualistycznemu rozumieniu wolności. Po trzecie, debata o eutanazji i wartość doświadczenia osób niepełnosprawnych. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wątków książki jest publiczna debata Johnson z filozofem Peterem Singerem. Spór nie jest przedstawiony jako czysto akademicka wymiana argumentów. Dotyczy tego, kto ma prawo formułować sądy o życiu uznawanym przez innych za zbyt ciężkie lub zbyt zależne, by miało pełną wartość. Johnson wnosi do dyskusji perspektywę osoby, której ciało wielu obserwatorów mogłoby błędnie uznać za dowód niskiej jakości życia, choć ona sama doświadcza życia jako bogatego i wartego przeżywania. Jej argument nie sprowadza się do prostego zakazu rozmowy o śmierci, cierpieniu czy wyborach ukresu życia. Ostrzega raczej przed skutkami kultury, w której niepełnosprawność jest z góry kojarzona z rozpaczą, a zależność z brakiem godności. W takim otoczeniu decyzje przedstawiane jako całkowicie indywidualne mogą być kształtowane przez izolację, niedostatek wsparcia, lęk przed byciem ciężarem i brak dostępnych usług. Książka pokazuje więc, dlaczego w sporach bioetycznych konieczny jest udział osób bezpośrednio dotkniętych ich konsekwencjami. Lived experience, czyli doświadczenie przeżywane, nie zastępuje analizy filozoficznej, lecz koryguje jej ślepe punkty. Johnson domaga się, aby abstrakcyjne oceny użyteczności czy cierpienia były konfrontowane z różnorodnością realnych istnień. Jej stanowisko broni ostrożności wobec każdej teorii, która ocenia wartość życia głównie z zewnętrznej perspektywy. Po czwarte, prawo, polityka lokalna i obywatelstwo w praktyce. Wspomnienia Johnson są zakorzenione w praktyce prawniczej i działalności publicznej, co odróżnia je od autobiografii skupionych wyłącznie na prywatnym doświadczeniu choroby. Jako prawniczka w Charleston zajmowała się sprawami świadczeń i praw obywatelskich osób biednych oraz pracujących, żyjących z niepełnosprawnościami. Ta perspektywa pozwala jej pokazać, że wykluczenie nie ma wyłącznie formy osobistej niechęci. Powstaje też w procedurach, decyzjach administracyjnych, barierach ekonomicznych i projektowaniu instytucji bez uwzględnienia różnych ciał oraz sposobów komunikacji. Jej zaangażowanie polityczne, w tym udział w życiu lokalnym i obserwacje wydarzeń partyjnych, wzmacnia główną tezę: książki osoby niepełnosprawne nie są jedynie odbiorcami opieki społecznej, lecz pełnoprawnymi obywatelami, którzy mają interesy, programy i prawo współdecydowania. Johnson nie przedstawia godności jako abstrakcyjnego hasła. Łączy ją z konkretnym pytaniem o to, kto może zabierać głos, korzystać z usług, poruszać się po mieście, pracować i wpływać na decyzje władz. Ważna jest również jej niechęć do uproszczonych etykiet. Jest prawniczką, aktywistką, osobą z południa Stanów Zjednoczonych, ateistką i socjalistką, a zarazem osobą o silnym temperamencie narracyjnym. Ta wielość ról ma znaczenie polityczne, skutecznie podważa zwyczaj redukowania człowieka do diagnozy. Książka uczy, że reprezentacja zaczyna się wtedy, gdy ludzie mogą występować we własnym imieniu, także w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z niepełnosprawnością. Na koniec, humor, przyjemność i forma niemal prawdziwych opowieści. Johnson wybiera formę luźniej powiązanych esejów, anegdot i refleksji, a nie chronologiczną historię życia. Podtytuł Nearly True Tales from a Life sygnalizuje swobodę opowiadania, lecz nie jest zaproszeniem do lekceważenia faktów. Raczej podkreśla, że pamięć i tożsamość ujawniają się najlepiej w wybranych scenach, dygresjach oraz sposobie, w jaki człowiek interpretuje własne doświadczenia. Taka konstrukcja pozwala połączyć sprawy codzienne z debatami o prawie, śmierci i miejscu osoby niepełnosprawnej w kulturze. Szczególną funkcję pełni humor. Nie osłabia powagi tematów, tylko odbiera uprzedzeniom ich pozorną naturalność. Żart, ironia i wyrazisty głos narratorki pozwalają Johnson przejąć kontrolę nad spojrzeniem czytelnika. Zamiast być obiektem cudzej ciekawości albo litości, staje się osobą komentującą świat, jego absurdalne reguły i oczekiwania wobec niej. W ten sposób styl jest częścią argumentu, a nie wyłącznie ozdobą. Książka zaczyna się namysłem nad śmiercią i kończy obroną przyjemności. To zestawienie wyjaśnia jej ton. Johnson nie proponuje pocieszającego zaprzeczania śmiertelności, lecz sprzeciw wobec przekonania, że świadomość ograniczeń powinna prowadzić do rezygnacji z radości. Przyjemność obejmuje tu zwykłe doświadczenia, relacje, podróże, pracę i satysfakcję z wpływania na rzeczywistość. Memoir broni prawa do takiego życia w języku żywym, czasem zadziornym, dalekim od sentymentalizmu. Podsumowując, Too Late to Die Young warto polecić czytelnikom zainteresowanym pamiętnikami, studiami nad niepełnosprawnością, prawami obywatelskimi i etyką medyczną. będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć społeczne skutki języka używanego wobec niepełnosprawności, a także dla studentów prawa, polityki społecznej,
bioetyki i pracy socjalnej. Nie wymaga jednak specjalistycznego przygotowania. Johnson prowadzi złożone spory poprzez konkretne doświadczenia, dowcip i sceny z życia zawodowego oraz publicznego.
Intelektualna wartość książki polega na tym, że zmusza do rozdzielenia dwóch kwestii, często niesłusznie łączonych fizycznych ograniczeń i wartości ludzkiego życia.
Czytelnik może lepiej dostrzec, jak bariery instytucjonalne, niedobór wsparcia oraz cudze uprzedzenia wpływają na to, co bywa nazywane jakością życia.
Zarazem książka daje praktyczną lekcję słuchania osób, których dotyczą decyzje o opiece, dostępności i polityce publicznej.
Na tle wielu autobiografii o chorobie wyróżnia ją brak dwóch wygodnych schematów ani tragedii, ani opowieści o bohaterskim zwycięstwie nad ciałem.
Johnson nie prosi o podziw i nie stara się wzbudzać litości. Łączy osobisty głos prawniczą świadomością systemowych nierówności oraz z bezpośrednim udziałem w sporach politycznych i filozoficznych. Dzięki temu jest to nie tylko relacja z życia, lecz także stanowcza obrona pełnego obywatelstwa, przyjemności i prawa do samookreślenia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Harriet McBride Johnson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.